sięgnęli do dwóch wersetów, które są w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Ten ewangelista nie opisuje nam wszystkich zdarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Wspomina pośrednio tylko o tym wszystkim. Więcej mówią ewangeliści Mateusz i Łukasz. Ale ewangelista Jan w 10 i 11 wersecie powiada tak. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Myślę, że mile jest wspominać narodziny Jezusa Chrystusa, sięgać do jakiejś tradycji. I zadałem sobie pytanie, czy nasza tradycja nie jest zbyt odchudzona? Czy nie jest jakaś przaśna, taka trochę surowa, uboga? Wokół, wśród tej tradycji, która jest wokół nas kultywowana, w naszym otoczeniu, mamy ogromną ilość zwyczajów, symboliki, zachowań. Bo przecież tradycyjna wieczerza wigilijna, tej wieczerzy określone potrawy, ilość tych potraw, jakieś z tym związane zwyczaje, choinka, opłatek, potem pasterka, w kościołach szopka, żłóbek, święta rodzina, maleństwo w żłóbku, zwierzątka w szopce, żywe lub figurki, pastuszkowie, mędrcy, no, olbrzymia ilość pewnych symboli, pewnych postaci, jakaś tradycja, ogromna ilość wspomnień też z tym związana, historia. I zadałem sobie pytanie, a my? Pewną obyczajowość kulturową przejmujemy z różnych powodów. Próbujemy pewne zwyczaje może adoptować. Przenosimy je do swoich domów, rodzin, ale tak naprawdę wielu zwyczajów nie praktykujemy. Zapewne jest skromniej, na pewno nie ma tyle rzeczy, które gdzie indziej możemy spotkać. I zadaję sobie pytanie, czy zatem nasze świętowanie, nasza społeczność nie traci czegoś z tego uroku świątecznego? Myślę, że nie. Że urokiem tego wspominania narodzenia Jezusa Chrystusa jest sięganie do tej biblijnej tradycji. Bo tu szczególnie kładziemy nasz akcent na to, o czym mówi nam Biblia, o czym mówi Nowy Testament, o czym wspominają Ewangelie. A ten akcent naszego świętowania jest położony na narodziny tego, który przyniósł zbawienie. On w jakimś konkretnym celu się narodził. Ten On to Jezus Chrystus oczywiście. I te narodziny niosą wszystkie konsekwencje też tego narodzenia dla nas. To nie zwyczaje i daty są dla nas ważne. Równie dobrze, myślę, każdy protestant mógłby obchodzić te święta w jakimkolwiek innym dniu. Wcale niekoniecznie 25 grudnia czy 26. Kiedy czytamy Ewangelię i dowiadujemy się o narodzeniu Jezusa Chrystusa, to już jest to dla nas czas świętowania, bo przyszedł Ten, który przyniósł temu światu, a też konkretnie nam, mnie, zbawienie. Taki jest wydźwięk i sens świętowania narodzin Jezusa Chrystusa. Bo tak naprawdę nikt nie może ustalić ani nie poda nam daty dokładnej narodzin Jezusa. To są daty, które przyjęto zwyczajowo. Ale wiemy już dziś na pewno, że o kilka lat trzeba cofnąć tę naszą erę, a więc też wtedy, gdy tak szumnie obchodzono 2000 rok, to milenium, to już dawno myśmy przez to przeszli, zapomnieliśmy, nic się wtedy nie zdarzyło. To po prostu ludzie pewną pompę wokół tego stworzyli, bo chcieli mieć jakąś okazję do świętowania. Ale narodziny Jezusa Chrystusa są okazją do świętowania. Jako chrześcijanie nie możemy też zignorować tego faktu, że się Jezus narodził, niezależnie jaki byśmy przyjęli termin. Skoro wszyscy zgadzają się dziś wspominać narodzenie Jezusa Chrystusa, dlaczego nie mielibyśmy tego uczynić i my? Dlaczego uprzeć się i dziś mówić o śmierci Jezusa Chrystusa, skoro cały chrześcijański świat mówi o narodzeniu Jezusa Chrystusa? Dołączamy do tego prawdziwego faktu narodzenia Jezusa Chrystusa i do wspominania tych zdarzeń. Bo Jezus Chrystus wybrał drogę człowieka, aby przynieść zbawienie. I to jest dla nas ta ekscytująca tradycja. Zadajemy sobie pytanie zapewne i dziś, i jeszcze przez kilka następnych dni, gdzie jestem teraz w moim chrześcijańskim życiu? W jakim punkcie mojego chrześcijaństwa znajduję się? Bo przecież mówiąc o narodzeniu Jezusa Chrystusa, mówimy też o tym, że Bóg wkroczył w ten świat w sprawy ludzi przez Jezusa Chrystusa. I w jakiś sposób to określa mój emocjonalny, praktyczny stosunek do tego, co się zdarzyło, do tego, co opisują Ewangelie. I mogę sobie tylko zadać pytanie, czy chodzi o historię, czy o coś ważniejszego niż historia, niż wspomnienia. Czy chodzi o biografię Jezusa Chrystusa, czy o moją relację z Nim. Myślę, że przede wszystkim chodzi o relację moją z Bogiem, z osobą Jezusa Chrystusa. Tenże Jan, pisząc swoje listy, powiedział, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Ten werset już kieruje moją uwagę na to, co winno być centrum tego świątecznego czasu, tego nastroju świątecznego. Świętujemy i wspominamy to, co Bóg uczynił dla człowieka. Żywot wieczny w Jezusie Chrystusie przyniósł nam. To stąd nasza radość, śpiewanie okolicznościowych pieśni i radowanie się tym faktem narodzenia Jezusa Chrystusa. Bo ten czas narodzenia jest dla nas takim czasem entuzjastycznej radości, zwiastowania o zbawieniu. To dlatego uczymy dzieci też tych historii biblijnych, a one tu robią to w sposób entuzjastyczny. I myślę, że tak wielbić też trzeba Jezusa Chrystusa, tego, który narodził się, był dzieckiem. Moglibyśmy powiedzieć, ma datę swego narodzenia tu na ziemi, w ciele, ale też wspominamy, że jest to ważny czas dla nas, dla naszego duchowego życia, bo obyczaje, ta koncentracja na wielu różnych zwyczajach już dawno zabiły sens świątecznego nastroju. Tak naprawdę wielu ludzi nie ma radości z tego czasu świętowania. Tylko 42% Polaków tak właściwie cieszy się z tego czasu wspominania narodzenia Jezusa Chrystusa. A reszta gdzieś zgubiła sens tych świąt. Cały sens sprowadza się do jakiejś obyczajowości. Ta obyczajowość ma też z kulturą swoje powiązanie. Ale moglibyśmy zadać pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Jezus? I pewno każdego roku to pytanie tak się gdzieś powtarza, retoryczne, i sami sobie chyba wewnętrznie gdzieś na nie odpowiadamy. Jeden z dziennikarzy napisał, nie każcie nam świętować tylko pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa zaraz po święcie zmarłych. No i miał pecha, no bo wyprorokował to. Tylko się skończyło święto zmarłych. Ja widziałem, jak w sklepach pojawiły się dekoracje świąteczne, choinki. Te zacytowane słowa z Ewangelii Jana wpisują się niejako w ten żal utraty sensu narodzenia Jezusa Chrystusa. Jan ze smutkiem powiada, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Gdzieś to się zagubiło. Już wtedy, gdy on się narodził, nie rozumiano tych narodzin. Zapomniano o zapowiedziach prorockich. Wielu zapomniało o tym, co prorocy zapowiadali, iż ma się narodzić Mesjasz. A przecież Bóg uczynił wszystko, aby ludziom zgorzkniałym, zagubionym, bez nadziei, przynieść nadzieję, dać nadzieję. Ludzie żyją tak, jakby Boga nie było, jakby nie było Ewangelii, jakby nie było narodzin Jezusa Chrystusa, jakby nie było zbawienia. Wtedy tak żyli, dziś tak żyją. Ale myślę, że moglibyśmy, idąc za treścią tej modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus, modlitwy pańskiej, powiedzieć, że Chrystus jest nam dany jak chleb powszedni. Został dany temu światu, nam. A tak mało jesteśmy odporni na to, co poza tym chlebem oferuje nam się. Mało odporni jesteśmy na ofertę tego świata, reklamę. Dajemy ponieść się super ofertom, zapominając w tym wszystkim o sensie tego świętowania, w które wkroczyliśmy. I nie myślę, by było to naganne, że sprawiamy sobie jakieś prezenty, że jesteśmy bardziej dla siebie może życzliwi, że odwiedzimy się wzajemnie, że rodziny się spotkają, bo to dobra może czasami okazja przy tym zwariowanym tempie życia, gdzie można chwilę wytchnienia znaleźć, odwiedzić się, spotkać się w rodzinie, być sobą razem. Myślę, że nie o to chodzi, że to chcemy piętnować. I może w tym środowisku, w tej społeczności zadają naiwne pytania. Ale czy czasami tego naszego chleba powszedniego nie usiłujemy zastąpić ciastkami? Ciastko jest dobre, ale na pewno się znudzi, bardzo szybko. Chleb powszedni nigdy się nie nudzi. Może czegokolwiek zabraknąć, ale gdy brakuje chleba powszedniego, czujemy jakiś niedosyt. Ciągle brakuje gdzieś tam, myślę, wszystkim nam, gdyby wszystko inne było, a zabrakłoby tego chleba powszedniego, czegoś by brakowało. Czulibyśmy jakiś niedosyt. Myślę w tej kategorii wspominania narodzenia Jezusa Chrystusa. Bóg dał nam chleb powszedni. Bardzo często w tym pędzie, w tym szaleństwie zakupu, w tym wszystkim, co jest otoczką tego świętowania, zapominamy o tym powszednim chlebie, o sensie tego wspominania. Bo tak naprawdę jest wiele w tym wszystkim takich działań pseudochrześcijańskich, działań pozornych, jakiejś nadętej mowy, mało praktyki. Oczywiście z tego miejsca jest dużo łatwiej mnie powiedzieć o tym i postawić może nawet zarzut. Gorzej jest z realizacją. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Ten werset przygotowuje mnie do jakiejś refleksji, do zastanowienia. On jest ważny dla mnie. Dzielę się z wami kilkoma myślami i jeśli wspólnie gdzieś to pomoże nam zbliżyć się do Boga w tym czasie świątecznym, to myślę, że będziemy wspólnie też błogosławieni. Bo błogosławieństwem jest umieć cieszyć się narodzeniem Jezusa Chrystusa. Ten Jan dalej w jednym z rozdziałów, to jest zapisane w pierwszym swoim liście, powiada, takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. To jest sens tego naszego dziś wspólnego świętowania, tej wspólnej obecności, modlitwy, śpiewania, rozważania Bożego Słowa. Naprawdę myślę, że możemy powiedzieć, mamy bogatą tradycję, mamy bogatą historię chrześcijaństwa, bo ta tradycja i historia mówi nam, Bóg z nami. To powiedział Mateusz, powtarzając słowa proroka Izajasza, gdy powiedział Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Naprawdę to możemy dziś powiedzieć. Bóg jest z nami. Bóg przyszedł, by błogosławić. Wypełnił się czas, że narodził się Jezus. I to wypełnienie czasu apostoł Paweł podkreśla mocno, że to był właściwy czas, by się Jezus narodził. Gdy patrzymy z dzisiejszej perspektywy, wydaje się, że to nie był najwłaściwszy czas. Wiele było przeciwności. A chociażby to bolesne stwierdzenie Jana. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Czy to był dobry czas? Czy nie mógł wybrać lepszych okoliczności? Lepszego czasu nie mógł Bóg wybrać, aby go przyjęli? Aby nim nie wzgardzili? Aby powiedzieli, Bóg z nami? Ale tak jak się to wtedy nie stało, tak ciągle się to ciągnie przez historię chrześcijaństwa. Gdzieś po drodze wiele rzeczy gubimy z tego przesłania, że Bóg jest z nami. W wielu sytuacjach i okolicznościach zapominamy, że Bóg jest z nami, że chce być z nami. Nie tylko w tym szczególnym czasie świątecznym, który dziś mamy i gdzie będzie to setki razy jeszcze nam przypomniane, może w różnych okolicznościach, może gdy siądziemy przy obiedzie, gdy włączymy telewizor, to nam to przypomną, jakieś sytuacje, jakieś wspomnienia. Bóg z nami, Jezus się narodził, że On jest wśród nas. To prawda, Jezus był dzieckiem, ale rozwijał się, wzrastał, mężniał, aż zaczął swą publiczną działalność. A Jego publiczna działalność miała na celu jedno najważniejsze przesłanie. Powiedzieć, że dla grzesznika nastał najlepszy czas, aby przyjść do Boga, wyznać grzech i przyjąć Boże zbawienie. Bo w takim celu tenże Jezus Chrystus narodził się. W tym zwiastowaniu świątecznym, czy w tym wspominaniu świątecznym przewija się wiele postaci. Ale myślę, że tą główną zawsze jest i pozostanie Jezus Chrystus. Na pewno Maria i Józef byli wspaniałą żydowską parą. I gdy Jezus się narodził, to wprowadziło jakieś zamieszanie. Te okoliczności wprowadziły zamieszanie, w jakich Jezus się narodził. Bo były szczególne, były niezwykłe, były może dramatyczne. Wiele kobiet miało większy komfort, aby cieszyć się narodzinami swego dziecka. Wielu ojców miało lepszy komfort i dziś ma lepszy komfort, aby cieszyć się narodzinami swoich dzieci. Oni nie chcieli być ponad tą najważniejszą postacią, jaką jest Jezus Chrystus i tymi zdarzeniami. Oni wypełnili swoje obowiązki jako rodzice. Starali się spełnić oczekiwania, jakie Bóg miał wobec nich, gdy im powierzył osobę Jezusa Chrystusa, swego Syna, aby On wzrastał w tej rodzinie. Kiedy nadszedł właściwy czas, przynieśli Go do świątyni i modlili się razem z tymi, którzy ich tam spotkali. Modlili się o błogosławieństwo dla Jezusa Chrystusa. Przecież czytamy, był Synem Bożym, ale narodził się w ciele i oni spełnili taki rodzicielski obowiązek. Przynieśli go do świątyni, nie po to, by był ochrzczony. Przynieśli go, by był pobłogosławiony. I Symeon go błogosławił. I Anna też wyraziła swój zachwyt i podziw. I powiedziała o tym, co było napisane. Gdy czytacie Ewangelię, jest powiedziane, że Anna mówiła o tym, o czym napisano o nim wcześniej. Nie jest powiedziane, o czym ona mówiła, ale my mamy Biblię, mamy Stary Testament, wiemy, o czym mówiła. Mówiła o nim, że jest tym oczekiwanym Mesjaszem, Zbawicielem. Tyle niezwykłych słów usłyszał Józef i Maria. Byli poruszeni tym. Chodzili co roku na święto do Jerozolimy, na święto Paschy czytamy. Spełniali swój obowiązek jako rodzice. Ale też ten Jezus, jako Syn Boży, chodził też z nimi do świątyni. Co roku czytamy, oni przychodzili spełnić taki swój rodzicielski obowiązek a też jako ludzie, którzy wierzyli w Boga. Czytamy, że zachowywali to wszystko, co słyszeli o Nim, o tym swoim niezwykłym dziecku. Każdy z rodziców chyba powie, że no, jego dziecko jest niezwykłe. Nie ma rodziców, którzy by nie byli zachwyceni swoim dzieckiem. I każdy z nas na swój sposób tę radość przeżywał i czuł, to moje dziecko jest takie niezwykłe. No a dziadkowie nad wnukami, jak wiecie, to już parę razy mówiłem, są zupełnie nieobliczalni są dziadkowie. Są zachwyceni. Najpiękniejszy, najlepszy wnuk, wnuczka. Oni, czytamy, zachowywali te słowa, które słyszeli o swym niezwykłym synu i takie niezwykłe słowa. Myślę, że nieraz Maria zastanawiała się, co to znaczy, dlaczego ja, dlaczego tym muszę żyć. I zachowywała te słowa, ale przyszło przeżywać jej też drama, ból, bo gdy zaczął swą publiczną działalność, a ona przyglądała się tej działalności, tej jego służbie. Myślę, że nie raz płakała, o tym nie jest napisane. Przeżywała ból, gdy go odrzucali, gdy go nie chcieli słuchać, gdy gardzili nim, gdy szedł z miasta do miasta i głosił Ewangelię zbawienia, a ludzie gardzili nim. Właśnie to, o czym Jan mówi. Przychodził do swoich, a swoi nim zgardzali, odrzucali go. Kiedyś stanął na wzgórzu i patrzył na Jerozolimę i rozpłakał się i powiedział: o Jeruzalem, nie poznałoś czasu swego nawiedzenia, nie zrozumiałoś tego, co mam ci do powiedzenia. Nie wiesz, dlaczego przyszedłem, nie rozumiesz tego. Chcę was otoczyć swoją opieką, chcę wam dać nadzieję, chcę wam dać błogosławieństwo. A oni go odrzucili. To słowo nie jest związane tylko z narodzeniem Jezusa, że tam wtedy Herod nie zrozumiał, że narodził się ktoś niezwykły. Herod był fanatykiem władzy i zaniepokoił się tylko o swą władzę. Bał się tylko utraty swojej politycznej władzy, swoich politycznych wpływów. To słowo mówiące o tym, że go odrzucili ludzie, mówi o duchowej sytuacji, o duchowym dramacie tamtych czasów. Ale przecież żyjemy dziś i to słowo dziś nas tutaj spotyka. Czy ja wam je przypominam? I ono też nam mówi o tym, że są takie sytuacje, w których gdy Jezus patrzy na to, co robimy, jak postępujemy, być może powie: nie zrozumieliście, dlaczego przyszedłem na ten świat. Bo gdybyście zrozumieli, wielu rzeczy nie byłoby w naszym, w waszym życiu. Nie zdarzyłyby się. Gdybyśmy serio i poważnie traktowali Boga, wielu ludzi by nie uczyniło rzeczy, które robią. Bo myślą sobie: my tu żyjemy na ziemi, a Bóg jest gdzieś daleko w niebie. Maria doświadczała tego dramatu, odrzucania, niezrozumienia. Myślę, że największy przeżyła, gdy przyszło jej stanąć pod krzyżem i widzieć umierającego syna. Myślę, że tak wyglądało życie tej rodziny, o której się mówi święta rodzina, którą dziś również się wspomina obok Jezusa Chrystusa. To Józef miał momenty załamań, wahań. On miał obawy z tego powodu, gdy się dowiedział, że będzie ojcem, że będą mieć dziecko. Miał różne zwariowane pomysły, ale wtedy Bóg przyszedł i przemawiał do niego. Bóg przemawiał do Józefa inaczej niż do Marii, ale mówił. To nie jest tak, kochani, że Bóg w rodzinach mówi tylko do niewiast i one mają jakieś obowiązki związane z wychowaniem swoich dzieci. Bóg mówi również do ojców. Mówię, już to parę razy podkreśliłem, że mówię czasami przeciwko nam, jako gatunkowi homo sapiens męskiemu, że nie spełniamy wielu oczekiwań, które Bóg wobec nas ma jako ojcowie. Pomyślimy, że to tylko Bóg tak do niewiast przemówił i dał im taki święty obowiązek wychowawczy. Ale Bóg mówił do Józefa też. i dał mu zadanie do wykonania. I parę razy mu musiał to przez sen przypomnieć, co ma zrobić, jak postąpić, jak się zachować, a on był temu posłuszny. Już kiedyś powiedziałem, że nie do każdego snu trzeba wziąć cennik egipski, by go zrozumieć i wytłumaczyć, a raczej bym odradzał. Więcej tam okultyzmu jest niż prawdy. Ale są sny, w których Bóg też może przemawiać. Józef nie tylko wsłuchiwał się w to, co mu Bóg przez sen mówił, ale też to realizował. Był posłuszny temu, co mówił Bóg. Maria nie buntowała się przeciwko niemu i nie powiedziała, ach, ty to z tymi swoimi snami zawsze tam jakieś sny tylko masz. Ale pokornie słuchała tego, co on mówił. Wiedziała, że Bóg do niego tak mówi właśnie. I to posłuszeństwo tej rodziny spowodowało problemy i zmiany. Myślę, że gdy dziś mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa, to narodzenie niesie obowiązki, niesie pewien dla nas dramatyzm zmian, które mogą mieć miejsce w naszym życiu. To posłuszeństwo wymusza nas pewne zachowania, posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Ten czas narodzin Jezusa był czasem marzeń, ale gdy marzymy o tym, by Bóg w nasze życie wkraczał, to też musimy sobie powiedzieć, musimy zgadzać się na to, co On chce zmieniać w tym życiu. Byśmy nie stanęli w gronie tych osób, o których może ktoś by powiedział, przyszedł do nich, ale go odrzucili, nie słuchali go, nie chcieli postępować według tego, co On im zalecał. Nie chciałbym tego usłyszeć. Jezus nie miał być tylko ucieleśnieniem marzeń ludzi, którzy marzyli o Mesjaszu. On się narodził w nieoczekiwanych okolicznościach, ale oczekiwał też przyjęcia. Oczekiwał, że przyjmą Jego nauczanie i że będą postępować według tego. Ale było inaczej. To tak jak z pacjentem, który w gabinecie lekarskim prowadzi dialog z lekarzem. Lekarz zadaje pytanie, co panu dolega? I pacjent powiada, no jakiś taki jestem byle jaki, nic mi się nie chce, nawet żyć. Nie mam apetytu, ciągle złe samopoczucie, senność, bóle, zawroty głowy. I chory wymienia cały szereg tych swoich dolegliwości. Po chwili milczenia lekarz musiał postawić diagnozę i powiada, proszę pana, anemia, niedokrwistość, brak witamin. Na to chory przerażony, to aż tak źle ze mną, panie doktorze? A on powiada, no niestety jest niewesoło i powiem panu jeszcze coś ważniejszego. Widzę pańską bladość na ciele i bladość na duszy. Ma pan fizyczną i duchową anemię. Mój Boże, szepnął chory, nie dość, że jestem słaby, to jeszcze anemia mojej duszy. Ci, co go nie przyjęli, zapadają na duchową anemię. Anemiczny, współczesny Polak. I to nie jest żart. To jest akurat prawda. Może przy obfitych stołach, ale anemiczni duchowo. Jedyne rozwiązanie, jedyny sposób leczenia to przejść przez Betlejem, przejść przez Górę Błogosławieństw, przejść przez Górę Oliwną, stanąć na Golgocie pod krzyżem Jezusa Chrystusa i znaleźć się w rezultacie blisko Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz powiedział, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. On przyszedł do swoich, bo byli w duchowej anemii. Poszliśmy może w świat za daleko. I Bóg dziś też przypomina nam, abyśmy na nowo przyjmowali Go do swego serca. Byśmy coś zmienili, by nie musiał odejść zasmucony od nas dzisiaj i powiedzieć, przyszedłem do swoich. Ale oni byli tak zajęci wszystkim innym, że nie zauważyli, iż narodziłem się dla nich, dla ich zbawienia, by zmienić ich życie, by wypełnić je radością, by wypełnić je pokojem, wypełnić je szczęściem. Życie nie oszczędza nam dramatów i tego nie unikniemy. One będą różne. Od tych bardzo bolesnych, o jakich dziś wspomniałem, do może mniej dramatycznych. Ale on przychodzi, aby dać nam pocieszenie. Żaden psycholog, żaden człowiek nie jest w stanie w takich sytuacjach nam pomóc. Może ulży trochę. Może nawet można jakoś farmakologicznie pomóc. Ale tych prawdziwych blizn nie da się usunąć. Żaden chirurg plastyczny nie usunie ich. Tych blizn z duszy. To usunie tylko Bóg. Jezus Chrystus. To dlatego On się narodził. Dlatego to wspominamy. Dlatego to słowo powiada, przyjdźmy do Niego, aby z tego miejsca nie odchodzić w takim przeświadczeniu, że chybaśmy Go gdzieś zgubili znowu. Że On gdzieś został, stoi i powiada, o, nie poznaliście czasu, w którym wspominacie narodzenie, ale beze mnie. Bo gdy człowiek jest w grzechu, to płynie jak patyk na wodzie. Tak płynie daleko, aż do ujścia rzeki. A tam gdzieś wpada do morza, do oceanu rzeka. Ale człowiek, który płynie jak patyk w swoim grzechu, wpada tylko do jednego miejsca. Do oceanu wieczności bez Boga. Dlatego to przypominamy, aby nie wpaść tam, gdzie nie ma Boga. Bo grzech bardzo trafnie się usprawiedliwia. Zapytajcie ludzi, którzy żyją w grzechu, jak się usprawiedliwiają. Czy spróbujcie im powiedzieć coś, że nie jest tak. Może usłyszycie takie słowo, wiesz, jestem jak trzcina chwiejąca się na wietrze. Słaby jestem. Myślę, że grzech tak się usprawiedliwia bardzo łatwo. Ale chciałbym dziś, byśmy może inaczej powiedzieli o tej trzcinie. Byśmy byli trzciną myślącą. Myślącą o swojej przyszłości. O tym, co Jezus przyniósł. O nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Warto o tym pomyśleć, gdy mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Jezus lubi zaskakiwać nas swoimi rozwiązaniami. Myślę, że zaskoczył tych wszystkich ludzi. Może to tu się kryje odpowiedź, dlaczego go nie przyjęli. Może byli zbyt mocno zaskoczeni. Wiecie, jak jesteśmy jakimś zdarzeniem zaskoczeni, to nie umiemy nawet zareagować właściwie, czy jak ktoś nam coś powie, mi się to zdarzyło parę razy, wydawało mi się, że taki jestem wygadany, ale ktoś mnie zaskoczył i nagle zabrakło odpowiedzi. Język stanął w miejscu i nie umiałem replikować, bo byłem zaskoczony. On przyszedł i ludzie może byli zaskoczeni tym przyjściem. Jesteśmy tutaj nie z powodu tylko zaskoczenia. My już wiemy, ponieważ mamy Ewangelię i czytamy ją od lat. Znamy to wszystko, wiemy. A więc nie jesteśmy tu z powodu tylko marzeń, ale wiedzy o tym, co się stało. Wiemy, że Jezus się narodził i wiemy dlaczego. I wiemy, że to zrobił dla nas. Ale chcę też podkreślić to, że jeśli wiemy, dlaczego to Jezus uczynił, dlaczego jest tutaj wspominany jako ten, który się narodził, jako Zbawiciel, to musimy mieć też tę drugą świadomość, że był ktoś, kto nie chciałby się On narodził, kto przeszkadzał temu, by zostało ogłoszone zbawienie. Ktoś, kto mówił, wiesz, czy mówił tym ludziom, a może i mówi nam czasami, widzisz, życie jest trudne, to śmierć i rozpacz, to nieszczęścia. Życie wieczne to tylko twoje marzenia. Jeśli myślisz na serio o życiu wiecznym, to wiesz, musisz się nieźle napracować, by je otrzymać. A i tak, gdy umrzesz, to nic nie wiadomo. Tym kimś był ojciec kłamstwa, któremu na imię diabeł. To on jest ojcem kłamstwa, Słowo Boże powiada. I on głosi taką prawdę. I niektórzy tę prawdę zaakceptowali. To może dlatego go nie przyjęli, Jezusa Chrystusa. Bo uwierzyli w tę nieprawdziwą prawdę. Chociaż to była prawda, gdy on mówił, że jest życie wieczne z nim. Tylko to jest życie tragiczne, bo bez Jezusa. Dziś jesteśmy tu, by świętować żywot wieczny. Nie odrzucać tego, który przyszedł na ziemię. Co było od początku? Co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, Jan powiada o słowie żywota, a ten żywot został objawiony i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Nie jesteśmy tu dziś, by być zasmuconymi. I nawet gdy z żalem Jan powiada, odrzucili go, to dziś możemy powiedzieć, ale my tego nie chcemy uczynić. Chcemy go przyjmować do swojego serca. Chcemy go widzieć w swoim życiu. Chcemy go widzieć działającego. Nie chcemy tylko mówić o czymś teoretycznym. Chcemy to zamieniać w praktykę naszego postępowania. Gdy mówię, że jestem wierzącym, to podkreślam to, że wierzę w narodzenie Jezusa Chrystusa, w sens tego narodzenia, w Jego treść, która brzmi, On przyszedł, aby dać mi życie wieczne. Wierzę, że w Nim jest życie wieczne. To ten Jezus powiedział, ja jestem życiem. Dziś dla wielu chrześcijan ta pamiątka ma znaczenie. I nie chcę mówić o tych, dla których ona nie ma znaczenia. Ona ma dla was znaczenie, bo jesteście tu. Dlatego o tym mówię tylko, by przypomnieć, byśmy nie gubili tego cudownego sensu zbawienia, narodzenia Jezusa Chrystusa. Co byśmy nie powiedzieli o narodzeniu, pozostaje faktem. On się narodził. Nie pojawił się jak kosmita w jakimś pojeździe kosmicznym gdzieś tam z przestworzy, ale pojawił się jako dziecię. Narodził się tak, jak każdy się rodzi na tej ziemi. Dlatego jest to tak bliskie nam. Dlatego jest to tak ważne. Dlatego tyle w tym jest miłości i czułości. Tak jak w każdej rodzinie. Gdy narodzi się dziecko, to nawet gdy tych uczuć nie mamy, gdy się ich boimy, nagle one się wyzwalają. Pojawia się to uczucie miłości do tego, który nas kocha. To nie jest wspominanie. To jest nowe życie. To nie jest banał. Nie jest to sentymentalna legenda. To jest życie z wszystkimi konsekwencjami, jakie przyniosło narodzenie Jezusa Chrystusa. Chcemy w tym nastroju chwały i uwielbienia dzisiejszy dzień przeżyć, jutrzejszy i każdy następny. Nie bądźmy ludźmi, którzy może są taką sezonowo zawieszoną bombką na choince. Na parę dni tacy świąteczni, radośni, wspaniali, a potem szaro i smutno. Choinkę zlikwidują, bombki do pudełka i dalej takie szare, codzienne życie. I ktoś powie, no bo takie to jest życie, szare i trudne. Ale myślę, że nie mamy być ozdobą choinkową przy obiedzie i być w dobrym nastroju. Ale mamy być ludźmi pełnymi entuzjazmu, radości z tego, że się Jezus Chrystus narodził. Nie odrzucajmy tego, który przyszedł.